przykład środowisko serialowo-filmowe do niedawna absolutnie ignorowało audiobooki, animacja w ogóle ich nie interesuje. W sensie to, że ja piszę animację, to w ogóle dla nich to nic nie znaczy i to jest tak, jakbym była debiutantką.
Servus, nazywam się Piotr Cieszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. A ten epizod powstał dzięki współpracy z firmą Animoon, która zajmuje się produkcją animacji dla seriali oraz filmów krótko- i pełnometrażowych. Niedługo Animoon będzie obchodzić swoje 10. urodziny i z tej okazji specjalnie dla Was pomogli mi dotrzeć do 10 niezwykle ciekawych osób związanych z ich działalnością oraz przeprowadzić z nimi wywiady. Ludzie ci mają niesamowite doświadczenie i aktualnie bardzo silny wpływ na rozwój polskiej animacji. Dlatego nie zwlekając już, zapraszamy Was teraz do posłuchania jednego z nich. Servus, mili moi. Witajcie w kolejnym odcinku. Jak zwykle mam wyjątkowego gościa. Jest z nami, ze mną, z wami, Kinga Krzymińska, scenarzystka.
Bardzo mi miło. I cieszę się, że wreszcie nam się udało.
Tak jest, tak jest. Moi drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że naprawdę wiele razy spróbowaliśmy dotrwać do tego, znaczy zrobić to nagranie, ale zawsze było coś. I teraz już troszeczkę jestem zdenerwowany, mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok, ale już jesteśmy.
Na pewno pójdzie ok.
Tak jest.
To jest na zasadzie third time is a charm. Próbowaliśmy 3 razy i teraz za 3 razem nam się udało wreszcie, więc na pewno będzie dobrze.
Tak jest. Trzymamy kciuki. Dobra. Zaczniemy od takiego dziwnego pytania. Tak jak świetnie się jakoś mogę czuć, mniej więcej wiedząc, co robią animatorzy lub ktoś tam jeszcze, ale słowo scenarzystka mnie troszeczkę deprymuje. I powiedz mi, jak powinienem ciebie przedstawiać lub jak jesteś znana w branży?
Tak jak przedstawiłeś, jest idealnie scenarzystka. Dokładnie.
I kropka?
Dokładnie tak, jak powiedziałeś.
Da się jakoś specjalizować w tym, czy nie?
Są jeszcze dialogiści. Czyli ludzie, którzy zajmują się rozpisywaniem już tylko i wyłącznie właśnie dialogów, nie zajmują się wymyślaniem fabuł samych, czyli tak zwanych plotów, ale ja jestem scenarzystką.
Okej. Okay. Zawsze mi się scenarzyści kojarzyli z takimi, wiesz, jakby już super wielkimi filmami, znaczy oczywiście wiadomo, że pisze ci scenariusz też do mniejszych rzeczy, no ale to jest takie moje wyobrażenie, więc jakby w świecie animacji dla mnie to jest takie, ja postrzegam jakby tworzenie animacji, to jest po prostu siedzi animator, wymyśla sobie filmik i sam go tworzy, sam pisze historię, scenariusz, tak, i sam sobie radzi. Później dopiero jakieś ewentualnie zaczęło do mnie docierać, że właśnie są firmy produkcyjne, ktoś się potrafi takim delikwentem zająć i mu pomóc troszeczkę w życiu. Ale też jest właśnie chyba ta najbardziej prawidłowa ścieżka, że ktoś taki jak ty pisze historię.
Wiesz co, to jest różnie, bo bardzo często i to też właśnie widać w napisach animacji, no jeżeli się przyjrzeć tym disneyowskim, no to scenarzystów tam jest zazwyczaj 5. I jeszcze co więcej, często jest rozpisane, że story kto inny pisał, scenariusz kto inny, a dialogi jeszcze kto inny, więc jakby scenarzysta też nie jest osobą, która pracuje samodzielnie. Nawet jeżeli jakby pracuję sama, to mam script doktora, czyli osobę, która konsultuje ze mną scenariusz i pomaga mi w budowaniu dramaturgii, ponieważ scenariusz nigdy nie powstaje tak, że jak raz postawię literki i napiszę tych 80-90 stron, bo zazwyczaj scenariusze są tak formatowane, że jedna strona tekstu to jest mniej więcej 1 minuta filmu, to nigdy nie jest tak, że pierwsza wersja, którą się napisze, to jest ostateczna wersja, to się jeszcze przepisuje parokrotnie co najmniej.
Mhm. Na początku myślałem, że tak będę prowadził nasz epizod tak od samego początku, jakby twoją genezę i tak dalej, ale już od razu nasuwały mi się jakieś pytania i chyba zaatakuję w ogóle od środka. Więc okej, okay, mówisz, że kilka osób siedzi w temacie. No to właśnie, jeżeli ciebie pytam na przykład, kim jesteś, to mówisz
scenarzystką.
Scenarzystką. Tyle razy się przygotowałam i mi nie wychodzi. Jednak, dobra, to na szybko scenopisarz, scenarzysta, różnica jaka jest?
Ja szczerze mówiąc, znaczy scenopisarz, nie wiem, czy to słowo jest używane.
Czyli laicy, tacy jak ja.
Jest scenopisarz. Ja nie wiem, czy to nie jest ze scenopisarstwem, czyli osoba, która pisze szybko na maszynie do pisania.
Okej, okay. To tylko ja jestem pierwszą osobą, która się myli w tej
materii. Nie, absolutnie nie. To jest jakby, to jest dosyć częste, dlatego że wiesz, jakby to jest też naturalne, bo to jest tak samo jak osoba, która nie pracuje w, jakby tak na stałe w produkcji filmowej, tak naprawdę nie wie, czym się zajmuje producent. Nie, jakby producent to jest jakaś taka enigmatyczna postać, która nie wiadomo co robi, siedzi w Excelu, a to tak nie jest.
I ten kota głaszczy przed jakimiś takimi...
Jakiś don. Więc wydaje mi się, że jest cały szereg takich zawodów właśnie w branży filmowej i to i w animacji, i w live action, gdzie po prostu no, reżyser i aktorzy, czy którzy dubbingowi, czy animatorzy, to są ludzie, których efekt pracy widzisz już bezpośrednio na ekranie. Mhm. Scenarzysta jest taką osobą, która jest za tym, za jakby tą kurtyną, którą widzisz, więc to jest też naturalne, że to nie jest jakby pierwsza rzecz, o której się dowiadują ludzie zainteresowani filmem, bo po prostu no, dobrze wykonana praca scenarzysty jest de facto niewidoczna.
Mhm. No dobra, a w takiej hierarchii filmowej scenarzysta jest gdzie?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie tak naprawdę, bo scenarzyści bardzo często narzekają, że są niedoceniani. Mhm. I właśnie, że są zapominani już jak film powstanie. A ja się z tym trochę zgadzam, trochę nie, bo scenarzysta jest w zasadzie najważniejszą osobą na etapie tak zwanego developmentu filmu, czyli rozwoju projektu, ponieważ bez scenariusza to jest trochę jak instrukcja obsługi. Bez instrukcji obsługi, nie wiem, nie złożysz, musisz mieć instrukcję obsługi, żeby złożyć klocki Lego. Ja piszę tę instrukcję obsługi, tylko ona ma też, musi mieć też taką formę literacką, żeby to cię zaangażowało emocjonalnie. I na tym etapie, i na etapie rozwoju projektu w zasadzie scenarzysta jest osobą absolutnie najważniejszą, ponieważ i wszystko się koncentruje wtedy na scenariuszu, czyli producent mi pomaga, reżyser mi pomaga, konsultanci scenariuszowi mi pomogą, wszyscy mi będą pomagać. Ale od pewnego momentu, jak projekt wchodzi w fazę produkcji, czyli właśnie przejmują go animatorzy, reżyser, sound designer, to jakby ja schodzę na drugi plan, ponieważ ja już wykonałam swoją pracę. Bo jakby wtedy ten scenariusz już zaczyna funkcjonować beze mnie, bo ja już nie jestem potrzebna. I oczywiście to jest ten moment trochę takiego wypuszczenia dziecka. Więc to jest oczywiście bardzo, często bardzo trudne, no bo jakby traci się tę atencję, ale po prostu twoja praca już została wykonana i to musi iść dalej.
Czyli pozwól mi zrozumieć, znaczy, bo ja, jak już każdemu z moich rozmówców tłumaczę, ja po prostu rozmowy prowadzę zazwyczaj z takiej pozycji takiego laika albo kogoś, kto gdzieś tam się bołta między insidemanem i kimś totalnie z zewnątrz.
No ale chyba po to masz ten podcast właśnie, żeby nabrać tego wglądu, nie?
Tak jest. Więc powiedz mi, to jest tak, że ty wpadasz na pomysł filmu, czy ktoś wpada na pomysł filmu, przychodzi do ciebie i ty masz stworzyć ten kręgosłup?
Wiesz co, bardzo różnie i tutaj właśnie wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem jest moja współpraca z Animoon, czyli z firmą właśnie Grzegorza Wacławka, bo z Grzegorzem mamy taką współpracę, że czasami bardzo często Grzegorz na przykład przychodzi z pomysłem i mówi, słuchaj, wymyśliłem, że fajnie byłoby zrobić serial o takim i takim zwierzątku. Mhm. I ja wtedy mówię, super, bardzo lubię takie zwierzątka, teraz właśnie robimy development projektu o lisku pustynnym. Super, lisek pustynny, mega plastyczne, mega wdzięczne zwierzątko. I ja jakby, ja wtedy już ten projekt trochę jakby przejmuję, ale biorąc pod uwagę to, co Grzegorz mi powiedział, czyli że to chcę, żeby były piosenki, chcę, żeby to było dla dzieci tam w jakiejś konkretnej grupie wiekowej, ale daje mi pełną swobodę już jakby fabuły, ale oczywiście na każdym etapie pracy mojej ja się z nim konsultuję, ponieważ piszę ten projekt już dla niego, więc bardzo często to idzie w tę stronę, ale też zdarza się, że ja mam jakiś pomysł i myślę właśnie, o, fajnie byłoby zrobić serial właśnie o tym i o tym. I wtedy idę do niego i on mówi, no tak, nie, bo już było coś podobnego, albo może inaczej. Więc to naprawdę bardzo różne. Reżyser może przyjść z pomysłem i powiedzieć, słuchaj, mam taki pomysł, ale wiem, że sam nie napiszę tego scenariusza, potrzebuję pomocy. To wtedy może potrzebować współscenarzysty. Więc to naprawdę, to jest bardzo elastyczne i to zależy od projektu.
Jasne. Masz coś takiego, znaczy, czy u scenarzysty jest taki proces myślowy, że no nie wiem, myjesz zęby i się zastanawiasz, kurczę, czy o taką historię bym sobie wymyślił, albo stworzyła taką historię, albo coś, albo zapisujesz pomysły na historię. Czy masz coś takiego, po prostu, nie wiem, tak sobie wyobrażam na przykład pisarza książek, że siedzi sobie człowiek, pije kawę i nagle, o, wpadam na pomysł, tam prrr, sobie zrobi szkic i może kiedyś powstanie z tego książka. Czy ty masz coś takiego?
Wiesz co, myślę, że pomysły mamy wszyscy. Jakby na brak pomysłów świat nie narzeka, natomiast to, co jest prawdziwym wyzwaniem, to jest przeprowadzić pomysł do realizacji. To znaczy, i tutaj wchodzi już w grę trzeba w to włożyć strasznie dużo pracy, determinacji i sporo rzemiosła. Więc różnie, bo ja na przykład bardzo lubię myśleć na zadany temat. To znaczy właśnie Grzegorz na przykład rzucił mi lisek pustynny. Ja myślę sobie, dobra, liski pustynne mają wielkie uszy, no to fajnie byłoby coś z tymi uszami. Czyli fajnie byłoby zrobić temat, żeby tematem tej animacji było słuchanie. Mhm. Słuchaj siebie, słuchaj innych. I zaczęłam po prostu bawić się tym w głowie i z tego gdzieś wypłynęła mi fabuła. Ale już przeprowadzenie całej tej fabuły, to znaczy tak, żeby to było ciekawe, to jest bardzo długi proces i to już jest po prostu takie rzeźbienie bardzo szczegółowe, żeby to potem wyglądało, że sobie po prostu płynie absolutnie bez trudności. I jak mówię, no dobrze wykonana praca scenarzysty jest w zasadzie niewidoczna, bo jesteś tak zaangażowany w historię, że nie zwracasz uwagi na to, jak ona się toczy.
No mi się wydaje, że chyba wielu z nas jakby cierpi w tej materii, tak? No bo, no nie wiem, no wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, powiedzmy animatora jakiegoś, który pada na pomysł jakiegoś ruchu, rozwiązania jakiegoś ruchu, to też jest dobrym takim tematem. Jakby na przykład, nie wiem, ma być jakiś ruch ręki i on na przykład wymyśli, że to będzie jakieś tam rozmycie lub cokolwiek. No i on, wiesz, wymyśla coś takiego niesamowitego, a później ktoś po prostu sobie, nazwijmy to, ogląda jego kreskówkę. Tak? I wiesz, po prostu ma w nosie kompletnie jego warsztat i co on tam zrobił, po prostu widz chłonie to.
Ale to wydaje mi się, że wiesz co, ja wiele, wiele lat temu byłam na stażu w wydawnictwie i to było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, bo te kobiety tłumaczyły mi, że dobrze wydana książka jest po prostu, nie widzisz książki jako fizycznego przedmiotu, to znaczy, że czcionka jest dobrze rozłożona, litery w linijce nie są za ciasno, za szeroko, po prostu dobry wydawca to jest wydawca, którego pracy nie widzisz. I dla mnie to było takie aha, czyli czasami dobrze wykonana praca ma być niewidzialna.
Polemizowałbym, bo to jest taki w sumie ciekawy temat, no bo kurczę, jeżeli tworzysz coś, no nie wiem, no to powiedzmy, to tak samo jakbyśmy mogli mówić o samochodzie i samochód po prostu ma dowieźć ciebie z punktu A do punktu B, tak żeby cię tam, nie wiem, po 800 kilometrach tyłek nie bolał i to wszystko, tak, czyli w teorii wygodne fotele, świetne wykonanie, tak i tak dalej i jedzie i na przykład amortyzatory są świetnie wykonane, bo nie czujesz wybojów i tak dalej, no chyba tak nie jest, no raczej chciałoby się o tym samochodzie powiedzieć, że to jest piękne dzieło sztuki i tak dalej, więc zakładam, że...
Tak, ale nie musisz, ale chodzi mi o to, że zobacz, biorąc twoje porównanie z samochodem, kiedy orientujesz się, że coś w samochodzie jest schrzanione? Wtedy, kiedy się psuje. Wtedy, kiedy słyszysz, o cholera, coś tu stuka, ze scenariuszem jest tak samo. Jak oglądasz film i to już nie ma znaczenia, animacja czy nie, i myślisz, coś tu się nie klei, jakby hola, coś tu jest nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak ze scenariuszem. A jeżeli nie zadajesz sobie tego pytania, tylko po prostu chcesz wiedzieć, co będzie dalej, czyli gdzie ten samochód cię dowiezie, to znaczy, że scenariusz jest dobrze napisany.
Okej. Okay. No dobra, okej, okay, to jest dobra, to już jesteśmy powiedzmy na tym poziomie dobrze wykonany scenariusz, a powiedzmy doskonale wykonany scenariusz, czy są jakieś takie myczki, które tam na przykład stosujesz, żeby ktoś na przykład miał takie przebłysk, wow, ale historia, wow, ale ktoś coś wymyślił, że dodajesz coś takiego, już tą przyprawę taką ostateczną i żeby faktycznie widz zareagował, że no nie wiem, jakiś tam plot twist i tak dalej. Bo to jest twoja robota, ty jesteś od tego.
Wiesz co, ale ja o swojej pracy tak nie myślę. Moją pracą nie jest sprawienie, żeby widz pomyślał w ogóle. Moją pracą jest, żeby widz poczuł. Więc to jest podstawowe. I nie, jakby nawet jeżeli właśnie udaje mi się jakby napisać taki twist, to nigdy moją intencją nie jest, że tu chcę, żeby widz po prostu szczękę rozdziawił. Wow, ale wymyślone. Tylko po prostu, żeby poczuł zaskoczenie, wzruszenie, żeby w nim to mogło osiąść. Jakby to jest trochę, nie wiem, może to jest jakieś takie niezgrabne sformułowanie, ale też scenariusz to jest dobre zarządzanie emocjami widza. To znaczy, jeżeli masz, co widać zawsze w tych właśnie animacjach takich dużych, że zawsze jak masz taki moment, gdzie jest jakaś walka, tak, że masz jakby dużo się dzieje, to potem masz taki moment wyciszenia. On jest potrzebny widzowi.
No tak.
To, co bardzo często jakby rodzice narzekają na te takie seriale dla dzieci, chyba zwłaszcza chińskich produkcji, że one non-stop są na tym takim bardzo intensywnym poziomie dziania się i dziecko jest tak po prostu przesymulowane, bo nie masz tego momentu takiego wyciszenia.
Tak. Zgadza się. Patrzę po swoim synu i widzę, że właśnie
prawda?
Jest...
A to jest potrzebne. to jest potrzebne, żeby jakby przetrawić trochę, co się wydarzyło, żeby się nie bać, żeby się uspokoić. I tylko jakby dając i jedno, i drugie, możesz jakby dać po prostu pewne doświadczenie. Więc wydaje mi się, że nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
No wydaje mi się, że tak. Ale no, powiedz mi właśnie, czy takie rozpisanie filmu, historii jest takie, że jest ten punkt, jakieś zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny tak. I rozwiązanie, to jest taki klasyk nienaruszalny, czy są jakieś takie, dopuszcza się łamanie zasad dla osiągnięcia jakiegoś efektu?
To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. I ja dopiero ostatnio, bo jakby na Zachodzie funkcjonuje w zasadzie ten arystotelowski podział na trzy akty i czy to się zrobi z tego 8 sekwencji, trzy akty, wszystko jedno. Masz zawiązanie akcji, masz midpoint, połowa historii, masz potem punkt kulminacyjny, czyli to jest początek trzeciego aktu i rozwiązanie. Natomiast ja, ponieważ też bardzo się interesuję i gdzieś jestem zanurzona w kulturę koreańską i japońską, to dopiero niedawno odkryłam, że w Azji funkcjonuje, właśnie w tamtych krajach funkcjonuje zupełnie inny jeszcze, powiedziałabym, struktura dramaturgiczna. Mhm. Ona ma swoją japońską nazwę, której ja oczywiście teraz nie pamiętam, ale ona wygląda trochę inaczej, gdzie jest bardzo powolne narastanie akcji. To, co jest potem punkt kulminacyjny, po punkcie kulminacyjnym jest jeszcze jakaś taka pętelka twistu dodatkowego i dopiero jest rozwiązanie. Więc też dlatego te właśnie japońskie i koreańskie filmy ogląda nam się trochę inaczej, bo one posługują się trochę inną dramaturgią, ale ponieważ one też są jakby akceptowalne przez nas i przez nas, nasz system rozumienia dramaturgii, to rozumiem, że mogę oba te systemy nałożyć na tę historię. Tylko pytanie dla mnie, i to już jest takie pytanie antropologiczne, czy oglądamy wtedy ten sam film? Bo może nie, bo może ogląda jakby osoba z jednego systemu dramaturgicznego, czyli tego, co to Arystoteles pisał w poetyce, ogląda inny film niż osoba wychowana w tym...
No słuchaj, jeżeli to zmusi później ich do dyskusji, no to wydaje mi się, że efekt jest osiągnięty, no bo...
Absolutnie, absolutnie, ale jest to... Ale jakby u nas, w naszej jakby produkcji filmowej obowiązuje ten system właśnie od starożytnej Grecji, niespecjalnie się cokolwiek zmieniło. I oczywiście tam są różne wariacje, niechronologiczne, z różnych punktów widzenia i tak dalej, ale tak naprawdę każdą z tych historii możesz, znajdziesz te punkty.
No wspominasz tutaj słowo Greka, Japonia, Chiny i tak dalej. Za tobą wisi kiwi na jakieś róże. I z tego, co pamiętam, to jesteś znana z tego, że żeby się wkręcić w jakąś historię, to potrafisz spakować walizkę i pojechać gdzieś za granicę, się dowiadywać różnych rzeczy, żeby poczuć właśnie...
Tak.
Opowiedz troszeczkę o tym. To jest raczej zamiłowanie do podróżowania, czy naprawdę jesteś taka wkręcona właśnie w historię i chcesz jakby przytrawić świat, który widziałaś na własne oczy na historię?
Wiesz co, to jest trochę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura?
Okay.
Wydaje mi się, że po prostu nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie wybrałam sobie taki zawód, który mi umożliwia wykorzystanie zamiłowania do podróży w taki sposób. Ale rzeczywiście, no właśnie też dając przykład Animunu, pisałam taki serial o foczce. Mieliśmy, tak, znów, Grzegorz podrzucił pomysł, że serial o foczce. No więc jakby super, wymyśliliśmy foczka i że żyje na wyspie, gdzieś na północy, coś tam, dobra, spoko. I potem ja zawsze lubiłam jeździć też na północ. I pojechałam na Wyspy Owcze, gdzie zobaczyłam na plaży owce obok foki. I sobie myślałam, Boże drogi, przecież to jest najlepsza forma przyjaźni ever. Jakby była owca, hipochondryczka i foczka, która po prostu uważa, że wszystko może.
Super.
No i jakby porobiłam zdjęcia tej foki z owcą. No i potem jakby już czerpiąc z tego pejzażu i przeczytałam też wszystkie dostępne książki przyrodnicze o właśnie oceanach, morzach, ssakach morskich, bo też właśnie bardzo lubię czerpać, zwłaszcza do animacji, wiedzę z książek przyrodniczych. Mhm. No i po prostu to wykorzystałam, pisząc te odcinki.
Super, super. Zaraz jakby wjedziemy troszeczkę na ten polskie podwórko. Mnie bardzo ciekawi... Jakby, zaraz, w sumie zaraz, dobra, będę mówić, co mnie ciekawi, bo mnie ciekawi oczywiście wszystko. Jakby takie dwa tematy troszeczkę jakby mniej więcej pokrywające się, to jest, co to znaczy, czy istnieje coś takiego jak kariera w scenopisarstwie.
Albo w pisaniu scenariuszy, po prostu w pisaniu scenariuszy.
Okej. Okay. czy jest jakaś kariera i ewentualnie w jaki sposób o takiej karierze rozmawiasz przy świątecznym stole z rodziną? Jakby w cudzysłowie, jak to tłumaczysz zwykłemu śmiertelnikowi?
Przy świątecznym stole mogę powiedzieć tak, moja rodzina... Nie chcę powiedzieć, znaczy jest w taki bardzo pozytywny sposób zainteresowana i niezainteresowana moją karierą, co jest niesamowicie takie uziemiające, na zasadzie zakorzeniające mocno, więc jest to wspaniała ich cecha. Znaczy, nie wiem jak, poczekaj, niech się zastanowię. Przy świątecznym stole, oczywiście oni teraz oglądają te rzeczy.
To ja tobie pomogę. No. Chodzi o to, że... Znaczy po pierwsze, w jaki sposób w ogóle tam zostałaś scenarzystką, no nie? I teraz chodzi o ten moment, w którym postanowiłaś, wow, to jest takie super, że idę w to i chcę się rozwijać. I co to znaczy się rozwijać w tym?
Scenarzystką,
no nie? I teraz chodzi o ten moment, w którym postanowiłaś, wow, to jest takie super, że idę w to i chcę się rozwijać. I co to znaczy się rozwijać w tym?
A, okej, dobra, już rozumiem.
I później na przykład właśnie siedzisz, rozmawiasz na przykład z jakąś ciocią i ona mówi, czy da się z tego żyć? Czy da się z tego zarobić na Mercedesa i na dom? I ty bronisz siebie w jakiś sposób.
Okej, już rozumiem. Dobra, czyli tak, ja w zasadzie od kiedy nauczyłam się pisać, to lubiłam pisać. Tak, jak od momentu, jak zaczęłam stawiać literki, to po prostu już nie skończyłam. I pamiętam, że jak byłam w jakiejś czwartej czy piątej klasie, zamiast wypracowania... Przepraszam, to mój kot.
Spoko.
Zamiast wypracowania, które miałam do napisania, napisałam rozmowę. I moja pani polonistka kazała mi napisać inne wypracowanie, znaczy kazała mi napisać wypracowanie, ale nie z jakąś taką złą wolą, tylko dlatego, że ona nie jest w stanie tego ocenić. Po prostu, że to jakby to wymyka się ocenie. Natomiast moja mama, jak to przeczytała, powiedziała, masz łatwość pisania dialogów. I to gdzieś chyba we mnie tak zostało. Ja nigdy nie chciałam robić niczego innego. Zawsze chciałam pisać scenariusze. I po prostu poszłam do szkoły filmowej, najpierw na FAMU w Pradze Czeskiej. I tam po prostu studiowałam strukturę scenariusza. To się nazywało te zajęcia script analysis. I po prostu scenopisarstwo, a potem jeszcze pojechałam do Stanów na taki kurs już stricte scenariuszowy. I więc tak, no po prostu poza studiami, które skończyłam z kulturoznawstwa, które też się zajmuje poetyką, więc narracją i tak dalej.
Poczekaj, tylko się wbiję teraz w twoją odpowiedź, tak. Bo ja jestem takim kolesiem, który urodził się w Białymstoku i dla mnie po prostu było naturalne studiowanie na Politechnice Białostockiej, no nie? Mhm. W jaki sposób taka osoba jak ty wpada na pomysł, żeby tak po prostu pojechać sobie studiować do Pragi lub do Stanów jakby w temacie, który cię interesuje?
Wiesz co, Praga to był Erasmus.
A, okej.
Po prostu. I to było ze studiów. Mieliśmy podpisaną umowę z literaturą czeską. Ale jak już tam pojechałam, to po prostu zupełnie na krzywy ryj udało się mnie i mojej koleżance dostać na FAMU na zajęcia. Po prostu świeciłyśmy oczami, bardzo ładnie się uśmiechałyśmy do wykładowcy, który powiedział, dobra, jak chcecie, to przychodźcie. I po prostu on też zobaczył, że my jesteśmy obie tak zaangażowane w pisanie tych wszystkich analiz i prac, że pozwolił nam zaliczyć te zajęcia. A potem ja w ogóle pisałam pracę magisterską o reprezentacjach Holokaustu w kulturze masowej jako bajce z happy endem. I gdzie jakby analizowałam, że te wszystkie... Większość filmów o Holokauście tak naprawdę strukturalnie, jako jeśli uznamy to za baśnie, to mają happy end. Jakby, jak to wygląda?
Ostatnio obejrzałem Chłopiec w pasiastej
piżamie. Ja pisałam tę pracę jeszcze przed tym filmem, ale to było na granicy. To się zmieniło, to się trochę zmieniło od czasu też, od tego czasu, jak napisałam tę pracę. Ale i po tym, jak napisałam tę pracę, mój promotor Jacek Leociak, który jest absolutnym specjalistą od Holokaustu, pracuje w Polskiej Akademii Nauk, zaproponował mi tak naprawdę, bo ja tak trochę nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą po studiach, i on mi zaproponował, żebym aplikowała na staż do United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, co też zrobiłam i tam pojechałam na staż na 3 miesiące i odwiedzając rodzinę, która była w Nowym Jorku, zobaczyłam plakat New York Film Academy i sobie pomyślałam, o, może fajnie byłoby tam zobaczyć, jakie są programy i czy można się tam dostać. No i można było się dostać na taki letni kurs i po prostu pojechałam w następnym roku.
Super. To jest kolejny taki tip, bo staram się zawsze mieć takie tipy w każdym epizodzie dla słuchaczy, że kurczę, po pierwsze, znajomości to nie znaczy, że wujek na jakimś stanowisku, tylko po prostu ktoś może być, kogo się poznało takie ad hoc i się polubiło, i ten ktoś może po prostu mieć fajny pomysł na podjęcie jakiejś decyzji. To nie jest tak, że ktoś musi się wciągać, więc pamiętajcie właśnie, że znajomości to też po prostu inspirowanie się ludźmi, ich poczynaniami, więc to jest fajne. No i tak jak tutaj Kinga mówi, właśnie też kosmos daje nam takie znaki, jak właśnie jakiś plakat na słupie i też błagam, czytajcie te znaki, starajcie się obserwować co was, te możliwości, które są wokół was, właśnie żeby z tego korzystać, więc to jest świetnym przykładem na to, tak jest.
Ja jestem absolutnie przykładem i trochę żyję według tej filozofii, to znaczy... I to zdziała w obie strony. Jeżeli czujesz coś, że tak powiem, w bebechach, że to nie tędy droga, ale myślisz sobie, ale to się dobrze kalkuluje, to dobrze mi to zrobi dla kariery. Moja rada, nie rób tego, ponieważ dwa razy w życiu zrobiłam dokładnie taki ruch, że właśnie weszłam w jakiś projekt myśląc, nie wierzę w ten projekt tak na takim poziomie serca, ale myślę sobie, to mi dobrze zrobi na, że tak powiem, pozycję zawodową. Nie zrobiło. Cena, jaką się płaci za takie decyzje, jest bardzo wysoka.
Mm-hmm. Okej, ja mam wrażenie, że ja osobiście mam takie ciągoty, jednak że trochę się zastanawiam, co mi tam pomoże.
Każdy ma.
Nazwijmy to karierze. Ale no właśnie, wracając do tej kariery i pozycji zawodowej w karierze. Jak to wygląda? W jaki sposób?
Tak,
gdzie są zarysowane te milestone'y takiego, tej drabiny?
To jest, no więc tak, no po tym jak skończyłam te studia... to przez parę dobrych lat nie byłam w stanie się odważyć, żeby pisać swoje rzeczy i zajmowałam się konsultacjami scenariuszowymi, czyli jakby byłam osobą, która pomaga innym pisać nowe wersje scenariusza, ale w pewnym momencie po prostu miałam jakąś taką historię, którą ja chciałam napisać i potem, i na przykład też, no ja też zawsze robiłam tłumaczenia i na przykład w Animoon zaczęłam od robienia tłumaczeń. Bo pamiętam, że właśnie w Animoonie przeczytali jakieś moje tłumaczenie, uznali, że jest po prostu super zrobione i zaproponowali mi, słuchaj, może ty byś też sama coś napisała. I tak się zaczęła w ogóle, no teraz już wieloletnia moja współpraca ze studiem Animoon. Od tłumaczeń i to jakby była ich propozycja, żeby spróbować. No i okazało się, że absolutnie moje serce tkwi w animacji.
No właśnie, ostatnio, znaczy w sumie też do mnie dociera i też rozmawiałem z ludźmi, jakby zarysowuje mi się ten obraz właśnie Animoonu już jako takiej konkretnej firmy na takim rynku międzynarodowym. Z tego co wiem, to już idzie taki pogłos przez świat, że nawet ktoś tam z zagranicy właśnie był bardzo zadowolony z tego, że może coś zrobić w Animoonie, w tej firmie właśnie z Polski, więc ciekawi mnie, czy na przykład masz jakiś pomysł, co dalej, czy taki Animoon to już jest takie miejsce na przykład w animacji, w filmie, no zajmiemy się animacją, że już masz możliwość pojechać gdzieś na przykład na drugi koniec świata i powiedzieć, tak, pracuję w Animoon. I oni powiedzą, wow, nieźle. Nawet jeżeli tam będziesz musiała im wytłumaczyć jakiego typu projekt, to powiedzą, że to jest taka już pozycja, czy gdzieś tam dążysz dalej, nie wiem, pracować w jakiejś tam firmie, robiąc jakieś projekty.
Ja nie myślę o swojej pracy w ten sposób. I mówię to zupełnie uczciwie, nie mówię tego z jakiejś kokieterii czy coś takiego, tylko po prostu ja myślę projektami. Bo zdarza się, że Grzegorz mi proponuje coś, ja mówię, słuchaj, Grzegorz, ja się z tym nie zgadzam, w ogóle tego nie czuję i Grzegorz wtedy się trochę dąsa, ale jakby też to rozumie. Natomiast, no nie wiem, też jakby nie, szczerze mówiąc, no zawsze w Polsce moją, jeżeli wymyślę jakby jakąś coś na animację, to jakby wiadomo, że moim pierwszym miejscem, do którego jakby uderzę, będzie Animoon, dlatego że po prostu pracujemy od wielu lat, ta współpraca układa się bardzo dobrze i trochę no, nie zmienia się konia w biegu. Natomiast ja też pracuję, piszę scenariusze audiobooków czy audioseriali, piszę też seriale dla, nie wiem, no, dla Netflixa, więc to są jakby rzeczy, których Animoon po prostu nie zrobi, więc to trochę zależy od historii, no bo jeżeli wymyślę coś na audioserial, no to nie pójdę z tym do Animoonu, tylko pójdę z tym do innego producenta czy do platformy streamingowej audio.
No dobra.
Więc to zależy od historii.
Wróćmy teraz do tego świątecznego stołu. I teraz tak, jak masz takie cioci tłumaczyć, to musisz użyć w tej rozmowie właśnie takiego hasła typu właśnie, no wątpię, żeby ciocia wiedziała, co to jest animun, niestety, doprowadzimy do tego, żeby ludzie wiedzieli, ale na przykład, nie wiem, żeby ukrócić rozmowę lub ułatwić rozmowę, mówisz, dla Netflixa, i oni, to dobrze, to w takim razie Kinga sobie w życiu radzi.
Jest coś takiego, tak, to na pewno hasło Netflix ułatwia życie przy świątecznym stole, ale też ja mam to szczęście, że my się naprawdę lubimy w naszej rodzinie, więc rozmowy przy świątecznym stole są szczere i ciepłe i po prostu jak czegoś moja rodzina nie wie, to mnie pyta. I też tak się najtrudniej mi było wytłumaczyć audioseriale. Ale oni z kolei słuchowiska, no więc jak przerzuciłam się, że teraz już nie mówi się słuchowisko, tylko audioserial, to też słuchowisko. Ale szczerze mówiąc właśnie ciotce czy ciotkom to tłumaczę po prostu, że piszę tak jak dramaturg pisze sztuki teatralne, tylko ja po prostu piszę dla kreskówek, dla słuchowisk, no dla filmów i dla seriali, bo to jest w zasadzie, oczywiście, czytasz sztukę teatralną, tam jest głównie dialog i tam jest bardzo mało didaskaliów, w scenariuszu jest więcej didaskaliów, ale to jest bardzo podobna praca.
Okej, ale na przykład, już nie będę męczyć ten stół świąteczny, ale tak zadam pytanie właśnie, bo to jest, na przykład, animacja cierpi w stosunku do filmów takich pełnometrażowych, no ogólnie takie live action, że wiele osób traktuje ich jako coś takiego dla dzieci, no nie? Później, jeżeli mówimy na przykład o sztuce teatralnej, to też to tak, że na przykład, nie wiem, jakiś taki zwykły Kowalski nie umie tego określić, to dla tych, co tam chodzą do tego teatru, no nie? A jak powiesz na przykład do telewizji, to już coś bardziej. A jak powiesz, że serial, to jest takie, takie też cool. W jaki sposób właściwie sama traktujesz projekty? Na przykład, że czy coś bardziej ci cieszy, że na przykład czy to film, czy animacja, czy właśnie jakiś tam audio serial?
Słuchowisko, audioserial.
No. I wiesz, i na przykład czy w rozmowie z jakimiś takimi laikami, co ci przychodzi przez usta szybciej właśnie, czy animacja, czy jednak coś takiego, co ich tak raczej pocieszy na zasadzie dla telewizji?
W sensie, teraz może odkleję się od stołu świątecznego, bo to ma znaczenie w tych różnych środowiskach filmowych. Bo na przykład środowisko serialowo-filmowe do niedawna absolutnie ignorowało audiobooki, animacja w ogóle ich nie interesuje. W sensie to, że ja piszę animację, to w ogóle dla nich to nic nie znaczy i to jest tak, jakbym była debiutantką. Audioseriale też do niedawna zupełnie ignorowali. To się trochę zmienia, ponieważ Amazon zrobił już parę seriali na podstawie słuchowisk i nagle powoli w Polsce orientują się, że to też jest baza po prostu historii i to już sprawdzonych, które mają jakąś publiczność, więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony w animacji nikogo znaczy najgorszą pozycję mają słuchowiska ciągle. Nikogo nie interesuje to, że mimo, że mają ogromną publiczność i publiczność najbardziej interesują słuchowiska i w ogóle słuchowiska są jakby według publiczności to jest najbardziej popularne to, co ja... Nie, chyba nie, no serial Netflixowy był najbardziej popularny. Potem słuchowiska. Ale no jakby ta hierarchia jest. Ta hierarchia jest, ale ona jest w odbiorze. Dla mnie tej hierarchii nie ma, dlatego że naprawdę... No jeżeli napisałam właśnie taki audio horror anima, to on po prostu przyszedł mi do głowy na słuchowisko, dlatego że dźwięk tam grał absolutnie kluczową rolę dramaturgiczną. Nie dałoby się z tego zrobić animacji. Więc jeżeli przychodzi właśnie Grzegorz, mówiąc o tutaj Lisku Pustynnym czy Foczce, to zrobienie z tego live action przy budżetach... Znaczy to w ogóle nie ma racji bytu. Po prostu to się nie uda. Więc każdy z tych, powiedziałabym, nie wiem, gatunków rządzi się trochę innymi prawami, i inna historia...
Właśnie. I teraz chciałbym wejść w ten temat, no bo z kilkoma rzeczami bym się chciał rozprawić troszeczkę. To jest to, na razie tak zasieje to, o czym będziemy rozmawiać, czyli w pierwszej kolejności pisanie na przykład na rynek zagraniczny. Tutaj chodzi o kwestie różnic kulturowych, na przykład czy pisanie dla Polaków lub na przykład pisanie gdzieś tam na jakiś produkt, który ma ostatecznie być na przykład na rynkach międzynarodowych. Później na przykład właśnie pisanie pod dane medium, nazwijmy to, czyli na przykład pod live action albo pod animację. Tutaj różnica jest taka, że w moim wyobrażeniu, że animacja daje nam większe pole do popisu w kwestii, nazwijmy to takiej magii. Tam już możemy zrobić co chcemy.
Tak.
I trzecia rzecz to jest właśnie podział wiekowy odbiorcy, czyli na przykład właśnie pisanie animacji dla dorosłych i pisanie dla dzieci. Pogadajmy sobie właśnie o tym, właśnie o takich tematach.
To może od końca. Mogę ci podać jakby bardzo prosty przykład. I to są takie wymogi, które są trochę podyktowane pozyskiwaniem finansowania, ale trochę też nadawcy tego wymagają. A mianowicie, jeżeli pisaliśmy i robiliśmy serial dla dzieci 3-5, teraz obowiązkiem producenta jest przeprowadzenie, po pierwsze, konsultacji z psychologiem dziecięcym, to znaczy ja miałam skonsultowane scenariusze z panią psycholog, która mi dała świetne uwagi o tym, jak historia powinna być kończona dla takich dzieci, bo ja miałam taką tendencję do takich ironicznych zakończeń, a ona mi wytłumaczyła, że nie mogę czegoś takiego robić, ponieważ dziecko w tym przedziale wiekowym odbierze tę ironię jako coś niepokojącego. A jeżeli bajka ma dziecko uspokoić, to ja muszę to dopełnić. Znaczy ta ironia nie może być zakończeniem, może być jednym z elementów, tylko ona musi zostać potem rozwiązana i musi być jakby takie, że świat wraca do normy, tak? Więc to w ogóle była jakaś taka fantastyczna dla mnie lekcja takiego, dobra, jakby po prostu muszę uszanować, jeżeli piszę to dla tej grupy wiekowej, muszę podejść z ogromnym szacunkiem do emocji tych dzieci.
No właśnie, to jest to słowo szacunek mi się podoba tutaj w tej wypowiedzi. Właśnie, tak od razu przy okazji zadam to pytanie, czy dziecko w takich rzeczach właśnie jak film i pisanie filmów jest traktowane na dziś dzień właśnie z taką powagą jako człowieka i właśnie jego emocji, uczuć i jego rozwoju? Czy raczej takie właśnie, że hej, tam okej, nie kaleczmy dzieci, ale też nie traktujmy ich zbyt poważnie, tylko dajmy im taką, powiedzmy, rozrywkę na ich poziomie?
Wiesz co, zupełnie szczerze ja uważam, że nie ma bardziej wymagającej publiczności niż dziecięca, bo dzieci po pierwsze wyłapują każdą nieścisłość, są bezlitosne pod tym względem, naprawdę. I myślę, że każda osoba, która ma dzieci, zajmuje się dziećmi, doskonale o tym wie, że dziecko po prostu każdą ściemę na kilometr wyczuje. I jeszcze dzieci jakby nie mają tej takiej społecznej, że dobrze, to ja wysiedzę do końca, tylko po prostu zaczną tam ziewać, wychodzić, więc jakby dzieci nie mają litości. Jeżeli coś jest źle zrobione, to dziecko ci to wypunktuje. Więc uważam, że bardzo nierozsądnym jest podejście do dziecięcej publiczności bez szacunku, bo to się naprawdę potem, że tak powiem, mści na twórcach. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że dzieci są jakby mądre. Na takiej jakby... Ja mam takie wrażenie, że bardzo często dziecko może jeszcze nie ma tych wszystkich narzędzi, które dorosły ma, żeby zrozumieć, że właśnie film ma konsekwentnie przeprowadzony temat, ale czuję to. Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałam w kinie i robiłam takie zajęcia z rodziców z dziećmi. I pamiętam, że oglądaliśmy kiedyś Moanę. Ja poprosiłam po zajęciach, żeby wszyscy, łącznie, że i rodzice, i dzieci, żeby narysowali najważniejszą scenę w filmie dla nich.
No dawaj, ja lubię Moanę, to jest nasza rodzinna animacja.
Dzieci były bezbłędnie po prostu punkty zwrotne, najważniejsze punkty emocjonalne, w zależności od wieku jakby rysowały. A najbardziej mnie rozbroił jakiś taki, no nie wiem, on nie miał jeszcze 3 lat, ten dzieciaczek. No i podszedł tam do mnie i pokazał taką pomazaną na niebiesko kartkę. No ja tak mówię, dobra, ale co tam jest, co jest na tej kartce? A on po prostu popatrzył na mnie jak na kretynkę, tak woda jest najważniejsza w tym filmie i tak, no nie możesz odmówić mu racji, no jak powiedziałam, dziękuję bardzo, to zajęcia są skończone, pozamiatane, więc jakby woda jest najważniejsza. Więc dzieci, jakby bardzo nierozsądnie jest nie doceniać inteligencji i spostrzegawczości dzieci.
No dobra, a teraz jakby podejdźmy troszeczkę wyżej i właśnie film...
A przepraszam, bo sobie też przypomniałam, bo pytałeś o polski rynek versus zagraniczny.
Tak, to jest tak jakby już takie już top tej.
W animacji uważam, że nie ma to znaczenia. Bo po prostu jak historia jest dobra, to jest też siła animacji i to jest kwestia właśnie tego, że po prostu zmienisz dubbing, w innym języku zrobisz dubbing i możesz od razu wypuścić animację w innym kraju. Natomiast z takich doświadczeń właśnie pisania dla Netflixa, no my pisząc Wielką Wodę, no oczywiście to jest historia stricte dziejąca się w Polsce, No ale jeżeli jakby masz temat, który gdzieś udaje się przeprowadzić przez tę historię, no to okazuje się, że jest to też chętnie oglądane globalnie. Mhm. Więc wychodzisz od lokalności, możesz wyjść od lokalności, ale jeżeli temat jest uniwersalny i przeprowadzasz temat, bo to jest trochę tak, że masz temat, który jest takim podziemnym, powiedziałabym, podziemną strugą, która gdzieś po prostu powinna się przesączać przez całość, i masz fabułę, która jakby pokazuje ci ten temat, ona go ucieleśnia. I dobra historia po prostu niesie ten temat w sobie.
Czyli mówisz, że na przykład dla Polaków było ciekawie oglądać zalany Wrocław, a takim zabiegiem, który troszeczkę pozwoli nam przytrzymać widownię z zagranicy, jest na przykład właśnie stworzenie tej fabuły, tej historii, tej zaginionej córki i tak dalej, tych narkotyków w Holandii i tak dalej.
Trochę, znaczy tak, od początku wiedzieliśmy w przypadku Wielkiej Wody, od początku wiedzieliśmy, że to ma być historia o kryzysie, który przymusza naszych bohaterów do skonfrontowania się z przeszłością. Czyli takim hasłem, który towarzyszył nam przy pisaniu, było wypłukiwanie piwnic, też w ludzkich historiach. To znaczy, masz coś tam pod spodem, z czym po prostu nie chcesz się konfrontować, ale sytuacja kryzysowa przymusza cię, bo to wszystko wypływa na wierzch i musisz z tym zrobić porządek. I w zasadzie to się dzieje w życiu każdego z naszych głównych bohaterów. Tak. I wydaje mi się, że dzięki temu to przestała być historia tylko zalanego Wrocławia, a stała się historia po prostu ludzi, którzy konfrontują się z przeszłością. Mhm.
No ale na przykład właśnie to było takie zagranie, że kurczę, musimy jednak dać coś takiego właśnie temu zagranicznemu widzowi, żeby nie ziewał, bo go nie interesuje w sumie jednak ten zalany Wrocław.
Nie, to było bardziej, musimy po prostu dać coś widzowi, bo no, jakby też każdy gatunek ma swoje różne trudności. Na przykład właśnie tutaj w kinie katastroficznym tylko pozornie katastrofa jest atrakcyjna dramaturgicznie, bo ona jest atrakcyjna de facto przez 5 minut. Mhm. Jeżeli byś miał 6 godzin lania wody, to po prostu to nie będzie ciekawe. Musisz mieć coś jeszcze, co ci będzie niosło tę historię i oczywiście też tę katastrofę, która następuje. Mhm. Z drugiej strony w animacji na przykład bardzo często problemem jest właśnie to, co ty sam powiedziałeś, nie, że w animacji masz więcej swobody w tej magii świata. Ale z tym też musisz uważać, dlatego że jeżeli przesadzisz i wykorzystasz magię z różnych porządków, to też nie będzie działało. Więc jeżeli budujesz jakiś świat animacji, na przykład, nie wiem, gdzie masz gadającą rzeźbę, załóżmy, to czy będzie do tego pasowała lampa Alladyna i duch? Może tak, może nie, może to już jest za dużo, bo jeżeli masz gadający samochód, parasol i tak jak, nie wiem, na przykład masz Sarah and the Duck, tak, tam masz gadające torebki, jakiś szalik, który, parasol, który gada, ale tam już duchów nie ma, bo to już jakby jakoś by się tam kłóciło, coś by tam zgrzytało. Więc z tym też trzeba uważać.
No właśnie, a takie zgrzyty, kto powinien wyłapywać? Ty pisząc scenariusz, czy na przykład, nie wiem, ktoś zaangażowany w film, ktoś obok? Chodzi mi o to, że jak bardzo ty musisz czuć się doświadczona, nie wiem, oczytana, doświadczona to takie dziwne słowo, ale chyba to najbardziej.
Nie, o co ci chodzi.
Że nie wiem, że podróżujesz, czytasz, dowiadujesz się, podważasz pewne tematy, nie wiem, eksplorujesz i tak dalej, żeby...
W tym przypadku to jest chyba naprawdę intuicja. I jakby ważne jest strasznie, żeby słuchać też innych ludzi, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakby właśnie jest za dużo takich różnych elementów, to wszyscy kręcą nosem, to coś tu jest nie tak. Bardzo często nie są w stanie tego nazwać, nie wiedzą do końca co, ale to jest kwestia intuicji, takiego coś tu nie pasuje, coś w tym świecie jakby nie do końca działa, jakieś te klocki są niepoukładane i to może być oczywiście kwestia doświadczenia, że dobra, był taki film, gdzie to nie zadziałało, to może nie róbmy tego błędu, ale naprawdę bardzo często wydaje mi się, że to jest takie właśnie trochę podskórne poczucie i naprawdę tutaj warto słuchać innych ludzi, bo też scenarzyści mają często taką, nie wiem, to jest problem. Bardzo często scenarzyści sądzą, że tak, że jakby przynosi się tekst do kogoś i tylko jest krytykowany. I oczywiście to jest trudne, bo każdy by tam chciał, żeby go poklepali po ramieniu i powiedzieli good job. Ale jeżeli 3 osoby mówią, że coś tu nie działa, to najprawdopodobniej coś tu nie działa. Mhm. Więc warto wtedy schować swoją dumę i niezaspokojone ego do kieszeni na chwilę, i po prostu przyjrzeć się temu tekstowi jak najbardziej na chłodno.
No to ciekawe. A powiedz mi, na przykład, jak rozpatrujesz na przykład dobrego twórcy scenariuszy na zasadzie, że to jest ktoś, kto sobie poradzi w jakikolwiek świecie, czy raczej mówimy tutaj na przykład właśnie o specjaliście, powiedzmy na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie tutaj twórcę na przykład scenariuszy do historii religijnych na przykład i on tam jest specjalistą i najlepiej, żeby on to napisał, czy raczej czujesz, że wachlarz możliwości sprawia, że jesteś świetną twórczynią scenariuszy?
Różnie, bo są scenarzyści, którzy na przykład najlepiej się czują w takich publicystycznych tematach. Są scenarzyści, którzy bardzo dobrze się czują w jakimś gatunku. Mnie właśnie jak byłam w Stanach w szkole filmowej, to pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką usłyszeliśmy od wykładowcy, było, że jakość scenarzysty poznasz w różnicy między pierwszą a drugą wersją scenariusza. Mhm. Ja uważam, ja się z tym zgadzam. To znaczy, jeżeli ja piszę jeżeli scenarzysta pisze pierwszą wersję scenariusza, dostaje uwagi od producenta. Na przykład ty jesteś producentem i mówisz: Kinga, zobacz, ten bohater jest niekonsekwentny. Tu jest nieśmiały, a tu nagle zdobywa się na jakieś bohaterskie czyny. Co się takiego stało, że nagle z tego nieśmiałego stał się taki bohaterski? Czegoś tu brakuje. I ja biorę tę uwagę i jestem w stanie przepisać ten tekst tak, żebyś ty już przy drugiej wersji nie miał tej wątpliwości. A, bo tu jakby, nie wiem, zmarł mu pies ukochany i on po prostu nie może tego przeżyć, albo ktoś mu zabił tego psa i on po prostu tutaj chce bronić pozostałe psy na świecie i stąd czerpie odwagę. I masz takie: dobra, no teraz już rozumiem, dlaczego on z takiego nieśmiałego stał się taki odważny. To znaczy, że ja wykonałam dobrze swoją pracę. Mm. Ale jeżeli nie umiem jakby wpisać w tekst twoich uwag, to znaczy, że brakuje mi po prostu rzemiosła.
Jaszka. A powiedz mi właśnie, to rzemiosło i to pisanie, to przepisywanie, to jest, masz taką radochę z pisania tego tekstu? Na zasadzie, no na przykład powiedzmy, ja, niech będzie, że rysuję, tak? I strasznie mnie irytuje na przykład, gdybym miał rysować na przykład piórkiem, który wiadomo, że na przykład nie zetrę, jest to cholernie trudne i po prostu bym się 20 razy zastanowił, czy ja zacznę to rysować, nie? Czyli ołówek dla mnie wygrywa. Później z automatu, że są komputery, korzystam z tabletu, bo jest Ctrl-Z i tak dalej, i tak dalej. Jakby edycja jest częścią procesu dla mnie. Czyli wykasowanie, wymazanie, nie wiem, poprawienie. Jak to wygląda w tekście? Bo jednak klikanie w klawiaturę, bo nie sądzę, że piszesz długopisem. Jak to w czasie się odnosi, że na przykład, nie wiem, muszę przepisać cały tekst i to zajmie mi godzinę, nie wiem, i jak wygląda ten proces?
Okej, to jakby w ogóle opowiem teraz o tym, jak wygląda proces pisania scenariusza. Bo najpierw pisze się tak zwany treatment. Treatment to jest taka, powiedziałabym, krótkie, 10-20 stron, A4, 1800 znaków na stronę. To jest opisanie całej historii w czasie teraźniejszym, bez dialogów. I wtedy, jak ja mam napisane te 10-20 stron, to bardzo długo pracuję na tym dokumencie. Ponieważ w treatmencie widać wszystkie słabości dramaturgiczne. Dlatego, że tam scenarzysta dialogami może bardzo dużo zakryć. Wiesz, jak coś nie działa, to przykruje się efektowną wymianą zdań i to się przyklepie i nie będzie widać. Mm. Potem będzie widać, a treatment jest takim bezlitosnym po prostu samym przejściem fabuły. Bardzo często scenarzyści nienawidzą pisać treatmentów, bo wtedy właśnie wychodzą wszystkie słabe punkty historii. I dopiero jak treatment jest zamknięty, to rozpisuje się to na scenariusz. To znaczy dopiero wtedy jest także scena, wnętrze, pokój, wieczór. Piotrek siedzi przed mikrofonem i patrzy w ekran komputera. Cześć, jak się masz? A daj spokój do dupy. Tak, jakby dopiero wtedy powstają dialogi. I dopiero też jak rozpiszesz dialogi, to na przykład widzisz, że scenariusz jest za długi. Albo że jakaś część filmu, część scenariusza jest za długa, że coś nie działa. I wtedy po prostu zaczynasz przepisywać poszczególne sceny, ale rzadko jest tak, że musisz przepisać cały tekst od nowa. Natomiast też jakby odpowiadając na twoje pytanie trochę, ile trwa pisanie scenariusza, to rozwój projektu w Europie to są zazwyczaj 2 lata.
Ważnie? Mhm. To nie jest tak, że się dacie tam, nie wiem, 4 miesiące, to już dla mnie to by było już aż za długo, mi się wydaje.
Nie. Ale 2 lata, najkrócej jak pisałam cokolwiek, to było 8 miesięcy od treatmentów do odcinków.
to zaraz wejdziemy jakby w sam proces ludzi zaangażowanych w to, bo to też jest ciekawe, ale to jest tak, że sama mówisz, że muszę poprawić, czy to się wszystko rozbija właśnie o babcie prezesa, o kota prezesa, o nie wiem, o znajomych i tak dalej, że im pokazujesz i oni, no zaraz wejdziemy o profesjonalne postacie, które tobie pomagają w pisaniu scenariusza, ale myślałem bardziej tak na ogół, że raczej sama tak poprawiasz i ewentualnie już w jakimś tam momencie dopiero pokazujesz już w miarę gotowy produkt komuś i później jest tylko kilka poprawek i coś. Czy to jest taki, nie wiem, ten proces...
No poczekaj, ty mówiłeś, że skończyłeś Politechnikę?
Tak.
No to robiliście plany techniczne na pewno.
Tak.
No to czy poprawiacie plany techniczne?
No tak, tylko że właśnie widzisz... To jest takie troszeczkę, na studiach to jest, był taki moment jakby pracy właśnie jednej osoby, tak, no bo starasz się nauczyć tą jedną osobę robienia czegoś, tak, później raczej, znaczy już to zostało, powoli zostało zmienione przez te lata, że raczej ten teamwork jest już wdrażany na uczelniach, tak samo z tego, co się orientuje nawet na uczelniach związanych z animacją, że już jakby się nie robi projektów tylko jednoosobowych, żeby ocenić tą jedną osobę, tylko właśnie się ocenia ich pracę, tych ludzi na bazie projektu grupowego. Więc uważam, że tak lepiej się pracuje. I teraz właśnie, nie wiem, może...
No dobra, to...
Starodawne myślenie, że tylko ty pracujesz, sama siebie tam poprawiasz, czy właśnie od razu współpracujesz z kimś?
Słuchaj, znaczy nie wiem, czy też popraw mnie, bo ja bardzo niewiele wiem o pracy inżyniera, ale tak z kolei ja sobie wyobrażam.
Dawaj.
Nie wiem, no chcę zrobić samolot, tak? Chcę zbudować samolot. Mhm. No to najpierw robisz szkic tego samolotu, czy budynku, tak? To robi architekt, tak? Mhm. Rysuje sobie, że a tu wymyśliłem taki, czy wymyśliłam taki samolot, budynek, whatever, tak? I bardzo często tą osobą jest producent. Mówi, słuchaj, to jest to, o czym ja chcę zrobić film. Lisek pustynny, foczka, powódź we Wrocławiu. Ja dostaję taki szkic i myślę sobie, a no dobra, no tylko trzeba to bardziej trochę szczegółowo bardziej rozrysować, nie? Bo to jest tylko takie namazane na kartce. Dobra, to najpierw jakby naszkicujemy, to zrobimy szkic bardziej precyzyjny, ale to jeszcze nie jest rysunek techniczny, to jeszcze nie są poszczególne części. To jest treatment, ten bardzo, bardzo szczegółowy szkic, ale już jeszcze całości, to jest właśnie ten treatment. Mhm. Ale potem, jeżeli jakby osoba, która ma dać pieniądze na ten samolot czy budynek, mówi, słuchaj, podoba mi się to. Jakby okej, okay, rozrysujcie to teraz, jak to wszystko zrobić. Czyli każdą śrubkę, każde złącze, skrzydło, nie wiem, piętra, jaką to będzie miało konstrukcję. To jest scenariusz. To jest to rusztowanie, bo potem ze scenariusza czerpie oświetleniowiec, operator, dźwiękowiec. W scenariuszu muszą być wpisane dźwięki, które są ważne dla dramaturgii, czy coś huczy, buczy w horrorze. Tam musi być wpisane, drzwi skrzypią, bo ktoś, jeżeli się odwraca, to znaczy, że ten dźwięk jest ważny dla fabuły. I to już jest taki bardzo szczegółowy rysunek techniczny, który od pewnego momentu staje się już instrukcją obsługi, bo potem ci, którzy fizycznie będą te śruby tam lutować, muszą dokładnie wiedzieć, co mają zrobić. I to z kolei jest już właśnie scenariusz na etapie produkcji.
Aha.
Gdzie każdy na planie zdjęciowym, czy każdy w produkcji, w animacji, musi wiedzieć dokładnie, co ma narysować, gdzie ma ustawić kamerę, w zależności, czy to jest animacja, czy live action.
Okej, okay. Czyli ja tak troszeczkę właśnie wrócę do tego inżynierskiego podejścia do tworzenia. Mm-hmm. To jest jakby, bardzo dobrze zauważysz, jest to zazwyczaj kilka osób i to jest tak, że ten, który ma pieniądze, mówi, co on chce osiągnąć, czyli mówi na przykład, chce mieć samolot, który przewiezie czołg w środku. No i teraz inżynier taki typowy, on mniej więcej wie, jakiej wielkości muszą być skrzydła, powiedzmy, jakiej wielkości musi być ten samolot, tak, żeby przewieźć ten czołg. No ale z drugiej strony później jest ten z pieniędzmi, mówi, kurczę, no wygląda jak latający autobus, nie podoba mi się to, budzić grozę we wrogu, nawet z samego wyglądu. I tutaj zaczyna już tam wchodzić, powiedzmy, jakiś tam dodatkowy inżynier, który już, lub product designer, nazwijmy to, który już mówi, że ten samolot powinien wyglądać tak i tak i tak. I później to z powrotem wraca do tego inżyniera, który wymyśla, jak, że okay,
jak to wszystko połączyć.
I tak. Dopiero później jest stworzony ten faktycznie, tam materiał znawca jakiś dochodzi, tak, bo musi wiedzieć, z czego musi być zrobiony ten samolot. No i później właśnie faktycznie powstaje ten cały rysunek i już tam tworzymy na bazie tego rysunku. Więc...
Ale to jest, wiesz, nawet na poziomie animacji, ja pamiętam, jak jedną z pierwszych rozmów z Grzegorzem miałam, bo tam wymyśliłam jakąś postać, która chodziła na czterech łapach. Mhm. I on mnie wziął na rozmowę i mówi, Kinga, a czy mogłabyś zacząć myśleć o zwierzętach, które możesz postawić na dwóch łapach? A ja w ogóle miałam takie, ale co, ale dlaczego? On tak, bo cztery łapy zwiększają nam koszty produkcji animacji o 20%, bo to jest dwa razy więcej rysowania. A ja tak, Aha, no w sumie to ma sens, bo to jest taka dosyć prosta matematyka, więc 2-4 i jakby miałam takie, okej, spoko.
Tak jest.
No jakby to są takie właśnie rzeczy, o których ja jako scenarzystka nie pomyślę, ale jak mi to producent raz powie, to mam takie, okej, to ma sens.
Dlatego w tych tanich animacjach, w tych kreskówkach postacie mają 4 palce, a nie 5. Stąd to się bierze. Czyli co, ostatecznie tak teraz jak dochodzimy to chyba do konsensusu, to jest raczej tak czy siak...
Scenopisarstwo, scenarzysta,
nie wiem, co chcesz. Scenarzysta. Żeby stworzyć coś fajnego, musi być częścią jednak takiego zespołu, że jednak...
Oczywiście, że tak.
Okej, czyli to nie jest takie, że ja tam wymyśliłam tam najlepsze coś, a oni tam zepsuli. Tylko, że...
Nie.
Okej. Dobra, a teraz powiedz mi, jak się pisze na dziś dzień. Chodzi o to, że powiedzmy, kiedyś na przykład chcemy pokazać elegancką panią, no to pokazujemy w długiej sukni z parasoleczką, wysiadającą z karocy jakiejś, no nie? To jest znak czasów. I teraz, czy staracie się być na świeżo z tym, co jest, żeby pokazywać pewne cechy bohaterów no, poprzez atrybuty i tak, żeby po prostu to pasowało do aktualnych czasów i realiów?
Myślę, że w animacji dziecięcej mniej, ale też dlatego, że zazwyczaj jak piszę, to piszę o zwierzątkach, więc one po prostu są inaczej trochę przedstawiane.
Czyli nie ma telefonów komórkowych w lesie. I koniec grafu.
Raczej nie.
Okay.
Raczej nie. Ale nie, raczej na przykład w animacji, bo też właśnie z Grzegorzem pisaliśmy taki film, który teraz jest w produkcji animu na Omul. I tam właśnie to jest o dwóch braciach. I tam z kolei jak opisywaliśmy bohaterów, zastanawiam się... W animacji ważne są bardzo brwi i głos. Więc wiem, że przy pisaniu animacji bardzo często właśnie piszę o ruchu brwi.
To znaczy, to co ja pytam, to jest mniej więcej coś takiego, że...
No.
Tam w Omulu jest taki temat, ja chyba widziałem trailer do tego, i tam jest temat morza, oni chyba przychodzą do jakiejś latarni albo coś takiego tam.
Tak, do takiej starej kobiety, która im daje talizman.
No okej, okay. Powiedzmy, że w tym budynku miałby być telefon, no nie? To powiedzmy, to jest przykładowo, już jakby abstrahując, tak? I w jakiś sposób ja sobie wyobrażam, że to musi być jakiś starodawny telefon, no nie? Ale jeżeli to pokazujemy dla dzieci teraz, no to one nie mają pojęcia, jak wygląda telefon z trąbką, tak? Więc i na przykład chcielibyśmy pokazać to babcie, że ona dzwoni do kogoś. To dla takiego dziecka kilkuletniego powinniśmy pokazać ten starodawny telefon, że ona trzyma w ręku, czy powinna trzymać już coś, co ona rozumie? I powinna trzymać na przykład telefon komórkowy.
Już rozumiem. Mhm. Nie, to wydaje mi się, że w ogóle jakby w przypadku Omula, w ogóle jakby to jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o tę magię. Wrócę do tego twojego pytania, bo to jest bardzo dobry przykład. W Omulu na przykład bardzo szybko zdecydowaliśmy, że nie może być żadnej technologii. Że właśnie wszystkie opcje, telefony, telewizory po prostu odpadają, żeby w ogóle olewamy ten aspekt rzeczywistości, bo tworzymy pewną rzeczywistość alternatywną. Tam jak mieliśmy tę właśnie starą kobietę, to ona się pojawia pierwszy raz, ma taką długą laskę, taką trochę jak Gandalf miał ten kij i długie, siwe, rozwiane włosy. I te siwe, rozwiane włosy, wydaje mi się, były tym telefonem, o którym mówisz.
Mm-hmm.
To znaczy jakby kobieta, która ma rozczochrane, siwe włosy, od razu jakby umieszcza twoją wyobraźnię w pewnych archetypach, nie? Że jakby to jest jakaś czarownica, jakaś outsiderka, jakaś osoba, która nie jest do końca we wspólnocie, w społeczności, bo takie masz jakby konotacje. I ja z takich konotacji korzystam w różne sposoby, albo jakby początkowo podbijając nie, żeby potem stworzyć jakieś zaprzeczenie tego, żeby właśnie stworzyć jakiś zwrot akcji, albo jakby budując pewną kontrastowość postaci od razu.
Mhm. Znaczy, kurczę, ja tak troszeczkę pytam nieco o coś innego. Właśnie o to
ja nie wiem, o co pytasz.
Chodzi mi bardziej o to, na przykład piszesz scenariusz i na przykład, nie wiem, czy dla własnej wygody właśnie stwierdzacie, że pozbywacie się technologii z tej historii? Bo mi bardziej chodzi o to, że jeżeli teraz na przykład, nie wiem, dla młodych ludzi pokazujemy jakąś historię, to jak bardzo powinniśmy pokazać, że to jest... powiedzmy, świat, który oni na przykład rozumieją oraz w którym funkcjonują, czyli na przykład, no nie wiem, powiedzmy, rodzina przyjeżdża nad morze, no nie wiem, to już abstrahując od tego Mula. rodzina przyjeżdża nad morze, to teraz jakie auto byśmy chcieli tam pokazać? Nowoczesne auto, jakieś takie powiedzmy hybrydowe, które...
Już wiem, o co ci chodzi. No ale to zobacz, to jest, to porównaj sobie Moanę z Ralphem de Molką. Mhm. Ralph de Molka dzieje się w świecie elektroniki.
Tak.
Więc masz tam automaty, internet w drugiej części, to wszystko po prostu jest, ponieważ to jest jakby arena Ralpha de Molki. W Moanie nie masz telefonów komórkowych. W jakich czasach dzieje się Moana? Dzisiaj, kiedyś, 100 lat temu, za 100 lat, w ogóle nie wiesz. To się dzieje w jakiejś rzeczywistości mitycznej. Tam nie ma ekranów, komputera, tabletów, tam niczego takiego nie ma. To w ogóle jakby jest poza tym wszechświatem Moany. Mhm. Ale to jest ta różnica.
No właśnie, a teraz jak jeżeli tworzymy film, no to czy bezpieczniej jest pisać historię właśnie osadzoną w takich nieokreślonym miejscu i czasie, czy właśnie napisanie nowoczesnej historii w nowoczesnym świecie jest trudniejsze? Czyli na przykład kiedyś mogliśmy powiedzieć, że ktoś rozmawiał przez telefon i się zdenerwował, rzucił słuchawką, tak? No a teraz już na przykład nie można już rzucić słuchawką.
Albo, to jest problem, to jest duży problem.
Tak, albo na przykład, nie wiem, właśnie, że jakaś przygoda nadmorska to jest zawsze jakaś starodawna latarnia morska i tak dalej, a na przykład nie ma po prostu hasła, że chcemy pokazać po prostu człowieka pracującego w latarni morskiej i ta po prostu latarnia morska jest nowoczesna, tak? I wszystko tam ładnie
zależy
wygląda.
Zależy od historii. Czysto. Zależy od historii, zależy od tematu. No zobacz, czy w Moanie brakowało ci telefonów komórkowych, czy w ogóle zadałeś sobie to pytanie, hej, kiedy to się dzieje?
No nie, ale z drugiej strony...
No właśnie, ale poczekaj. Nie zadałeś sobie tego pytania, dlatego że tematem tego filmu jest odnalezienie swojego miejsca we wszechświecie. Przywrócenie pewnego porządku, tak? To, co ona robi na końcu, dając to serce Tafiti, oddając jej to, co jest jej przynależne. Cały ten film opowiada o przywróceniu pewnego porządku, pewnego ładu. To jest mityczna historia.
A czy gdyby...
Ralph, poczekaj, dobra, a Ralph de Molka jest historią bardzo współczesną. Jest historią o tym, że nawet antybohater chce być bohaterem i każdy ma z nas potrzebę bycia docenionym, bycia przytulonym i każdy chce być, mieć jakąś bliskość z kimkolwiek. A to z kolei jest w świecie dzisiejszym, czyli właśnie gier komputerowych, alienacji, jest mega współczesnym tematem, jakby takim... powiedziałabym, na powierzchni rzeczywistości. Dlatego mogła zostać wykorzystana dzisiejsze technologie i ta nowoczesność do opowiedzenia tej historii. W Moanie, jakby Moana nagle wyciągnęła tablet albo Google Maps, jak, gdzie mam lecieć? Gdzie mam płynąć dalej? Byś miał takie, what? W ogóle o co chodzi, nie?
Jasne. Ale czujesz, że na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie teraz, przychodzi do ciebie klient, jakiś producent i mówi, Kinga, wymyśl mi proszę wiarygodną historię o magii, osadzoną właśnie w świecie takiej technologii, z którą my obcujemy. Jest to możliwe, czy nie? Czy raczej powinno się unikać takiego połączenia?
Jest to możliwe, oczywiście, że jest to możliwe, tylko wtedy trzeba, musisz to podporządkować też pewnym prawidłom, powiedziałabym. Czyli jeżeli to ma być magia, która wypływa ze współczesnej technologii, to od razu jakby zastanawiałabym się, czy nie iść w jakąś teorię spiskową, w jakieś stare, porzucone eksperymenty technologiczne, które jakby tak, czyli takie jakieś AI i tak dalej. I oczywiście absolutnie to się da, bo się jakby wszystko się da, tylko w momencie, w którym taki właśnie, nie wiem, producent, czy jak określiłeś to klient, przyszedłby do mnie i jakby ja mówię, dobra, spoko, da się to zrobić tak i tak. On mówi, tak, ale wiesz, ja bym jeszcze chciał do tego... żeby Matka Boska płakała krwawymi łzami i jeszcze do tego może, żeby pojawiły się wampiry, to ja bym już powiedziała, no nie wiem, czy to może zadziałać. No chyba niekoniecznie. Jasne. Bo to jest po prostu jest za dużo elementów.
Okej. Okay. O, to właściwie chyba tak do konsensusu doszliśmy. Tak
okej. Okay.
Bardzo przybrnęliśmy. Czyli można by powiedzieć, że są jakieś takie powiedzmy niepisane zasady, żeby jakby nie łączyć mitologii zbyt mocno, jakby kilku różnych... No mitologii jakby to takie słowo trochę zastępcze, jakby na przykład, nie wiem, religia, magia, technologia, to już jakby za dużo w jednym miejscu, tak?
Wiesz co, pamiętam jak kiedyś pisałam jakiś tam projekt, taki science fiction. Pisałam z takim moim bardzo, bardzo dobrym kolegą, z którym często pracujemy razem z Krzyśkiem Komanderem. I no i właśnie tam napisaliśmy pierwszy odcinek i Jacek Dukaj przeczytał ten pierwszy odcinek. No a jeżeli ktoś się zna na science fiction w naszym kraju, to jest to Jacek Dukaj. Mhm. I on powiedział nam jedną bardzo cenną rzecz wtedy. Powiedział, słuchajcie, w science fiction możecie zrobić jedno przesunięcie względem naszej rzeczywistości. Wy macie co najmniej trzy. To jest za dużo.
Aha.
I jakby to jest trochę odpowiedź, jakby ta magia wydaje mi się działa podobnie. Możesz mieć jeden jakiś taki, nie wiem, nurt, czy jedną rzecz, która się przesuwa względem naszej rzeczywistości i po prostu rozwijać ją. Czyli co by było, gdyby? Gdyby, nie wiem, gdyby nagle zaczęli się rodzić wszyscy bez palców. Co by to spowodowało, jakby się zmienił design, jakby się zmieniło funkcjonowanie w naszej rzeczywistości? Mówię teraz tak totalnie na rybę, nie? Albo gdyby się okazało, że właśnie wynaleziono sposób teleportowania się i jakby, czyli co, wszystkie lotniska nagle przestają działać, czy jakby powołany jest urząd do teleportacji, czy jakby trzeba mieć paszporty jakieś do tej teleportacji, w sensie tak, co, jakie zmiany w rzeczywistości spowodowałaby możliwość teleportacji na zawołanie każdego. Jakby się zmieniła migracja, jakby się zmieniła sytuacja uchodźcza, jakby rozumiesz? I wtedy po prostu badasz cały wszechświat tym tematem. I to i tak już wystarczy.
Czyli można by powiedzieć, że historia jest jakby sama w sobie najważniejsza i ewentualnie, jeżeli coś na przykład dodajecie lub coś, co się pojawia w tej historii, to mocno się zastanawiacie, jaki to ma wpływ w ogóle na tą całą historię i czy nie przeszkadza. Aha, okej.
Okay. Oczywiście.
Dobra. Bo ja takie, nie wiem czemu sobie tak uzdrawiam, że jakimś takim cool wyzwaniem jest właśnie, że chcę napisać historię na przykład w XXI wieku, tak? I się strasznie tak pałuję na to, że koniecznie muszą być te telefony, koniecznie muszą być te nowoczesne samochody i tak dalej, i tak dalej. Czyli lepiej jest po prostu najpierw się zastanowić, o czym to jest historia i ewentualnie później pokazujemy to, co uważamy, że damy radę pokazać. No tak.
Tak mi się wydaje, no.
Okej.
Okay. Tak mi się wydaje.
No właśnie. Wspomniałeś, że pokazujesz scenariusze komuś i tam sobie wspólnie działacie. Właśnie. I padło też hasło skrypt doktorzy i tak dalej. Więc powiedz mi, jak wygląda tworzenie scenariusza, jakby w jaki sposób się współpracuje z różnymi ludźmi, po co to się robi, co to daje, z kim na przykład warto komuś pokazać scenariusz, a komuś lepiej nie. I czyli to jeszcze jakby w tym pytaniu nie dochodzę do skrypt doktorów. No i później właśnie jakby kim są ci enigmatyczni skrypt doktorzy, co jeszcze dają do tego, co robicie i tak dalej. Jakby opowiedz mi o tej otoczce tworzenia i ludzi, z którymi się tworzy.
Jasne. No więc jakby zawsze tą pierwszą osobą dla mnie jest producent i mój brat. Ja akurat, ponieważ mój brat czyta wszystkie moje scenariusze, niezależnie od gatunku, i zawsze jest pierwszym czytelnikiem moich tekstów i zawsze mówi właśnie, czy dobrze mu się czyta, czy źle mu się czyta, i ja mu to jakby ufam bezgranicznie. Potem właśnie producent, czyli osoba, która zamawia scenariusz zazwyczaj, bo musi wiedzieć, co się dzieje w projekcie, bo musi wiedzieć, czy to się zgadza z tym zamówieniem. Ale też jakby dobry producent ma po prostu wyczucie dramaturgiczne i to jest jakby ta pierwsza osoba, która powie, słuchaj, tu się nie klei, dlaczego tutaj oni się kłócą, a w następnej scenie jakby zachowują się tak, jakby tej kłótni w ogóle nie było, coś tu nie działa, co się wydarzyło między tymi scenami. Więc jakby dobry producent po prostu wyłapuje wszystkie takie nieścisłości emocjonalne. I potem, ponieważ jakby, tak jak już mówiłam, pisanie scenariusza jest dosyć długim procesem, wszyscy już są w pewnym momencie zmęczeni tym materiałem. To znaczy, jak już przepisujesz to 10 raz, to masz takie, że już po prostu nie widzisz, jesteś za blisko. I wtedy bardzo przydaje się właśnie konsultant scenariuszowy, czyli script doctor. I to jest osoba, która z zewnątrz przeczyta całość i mówi, słuchajcie, to, jeżeli chcecie historię o tym, to może warto tu się zastanowić nad tymi elementami. I po prostu jest takim spojrzeniem z zewnątrz, taką osobą, która jest trochę takim pomocnikiem, który się zjawia, kiedy wszyscy już powoli zaczynają walić głową w ścianę, bo nie wiedzą, co jeszcze mogą zrobić, żeby to lepiej działało. I dobry script doctor jest osobą, która nie pisze swojego tekstu, nie mówi, bo ja bym to zrobił inaczej, tylko po prostu trochę to jest taka praca psycholog, inżynier, bo to jest jakby taka osoba, która po pierwsze doskonale najpierw wyłapie, o co, jakby o czym chcą opowiedzieć historię, weźmie tekst i powie, słuchajcie, tego i tego i tego brakuje, żebyście opowiedzieli tę historię, którą chcecie.
Aha.
Więc to jest jakby takie przeciągnięcie tego, co jest, w stronę tego, co chcemy, żeby było.
A script doktor to jest bardziej rola czy stanowisko?
Rola, wydaje mi się, bo ja bardzo często właśnie też robię konsultacje scenariuszowe, więc tak, to jest rola, z której się wskakuje, wyskakuje i absolutnie tak, to jest rola.
Mhm. Kiedyś w rozmowie z tobą właśnie poruszyliśmy tych script doktorów i tam padło takie hasło, że jest, właśnie o teraz powiedziałaś też, że psycholog, że na przykład, czy to była twoja historia, czy po prostu taki przykład dałaś, że na przykład, nie wiem, taki script doktor jest w stanie wypunktować, że kurczę, jeżeli widzę, że masz zły humor, a piszesz wesołą historię, musisz troszeczkę nad tym popracować, bo nie jesteś w stanie teraz wesołej historii na przykład napisać, bo właśnie coś tam się u ciebie dzieje i spróbuj się tam, nie wiem, wyluzować. Czy też tak to jest normalne, tego typu rozmowy?
Wiesz co, aż tak, może aż tak to nie, ale bardzo często, zwłaszcza przy takich projektach, które są gdzieś jakoś bardzo osobiste, czy dla producentów, czy dla reżysera, bo też bardzo często się zdarza tak, że na przykład, zwłaszcza w kinie festiwalowym, gdzie reżyser jest też scenarzystą i to są często jakieś bardzo osobiste tematy, które człowieka gryzą od lat i wtedy jakby te konsultacje scenariuszowe muszą być po prostu przeprowadzone bardzo delikatnie, bo to są zazwyczaj jakieś bardzo emocjonalne sprawy. I przede wszystkim wtedy ja na przykład zawsze pytam, jak robię konsultacje scenariuszowe, co było dla ciebie inspiracją do pisania tego tekstu, bo najczęściej w odpowiedzi na to pytanie kryje się odpowiedź na pytanie, jakby też na pytanie, o czym ma być ten film. I jeżeli ja się dowiem w taki właśnie bardzo delikatny sposób, o czym ma być ten film, to mogę wtedy też znów bardzo ostrożnie zazwyczaj, bo to jest jednak materia ludzka. Ludzie, którzy są bardzo często niesamowicie wrażliwi, są twórcami, oddają jakby coś, uzewnętrzniają coś, co jest dla nich bardzo osobiste, często bardzo trudne. Z tym naprawdę, no trzeba, czasami trzeba jak z jajkiem. I nie mówię tego jakby ironicznie, tylko trzeba im dać komfort i takie poczucie bezpieczeństwa, żeby oni mogli też przyjąć te uwagi, żeby oni jakby usłyszeli w ogóle, co jeszcze mogą zrobić, żeby publiczność też odebrała te emocje, które w nich wzbudza ten temat. I to jest ta, powiedziałabym, praca psychologiczna trochę. To znaczy, jak te uwagi dać na tyle delikatnie, a najlepiej w taki sposób, żeby twórca sądził, że to są jego pomysły, to wtedy najlepiej, bo wtedy najszybciej po prostu użyje ich potem w tekście i ten tekst będzie najlepszy, a to o to chodzi.
A teraz tak do głowy mi przyszła taka myśl właśnie, że wyobraziłem sobie, że ktoś sobie na przykład nie radzi ze scenariuszem i bywają takie sytuacje, że na przykład producent na przykład ma jednego scenarzystę i jakby ten scenarzysta sobie poradził, rozwinął tą historię, ale później się pojawia script doktor i zaczyna mieć tak ciekawe uwagi co do scenariusza, że producent mówi: dobra, słuchaj, kurczę, wiesz co, chcielibyśmy jednak twój scenariusz oddać dla twojego script doktora, żeby on dowiózł temat, bo czujemy, że jest w stanie dodać coś od siebie i pozwolisz, że jakby odłączamy twój wagonik i teraz twoją rolę przyjmuje ten. Czy są takie sytuacje i jak bardzo są bolesne dla was?
Wiesz co, to zależy od scenarzysty, to zależy od tego, jak producent przeprowadzi to odłączanie wagonika, bo można to zrobić z klasą i można to zrobić bez klasy. I tu naprawdę to już jest kwestia dyplomacji i ogromnej wiedzy psychologicznej, takiego, powiedziałabym, human resources najwyższej klasy. Tak, bo to jest naprawdę trudne. No jeżeli ktoś na przykład, wiesz, pracujesz nad czymś 2 lata i potem ci producent mówi: hej, zabieram ci ten projekt, bo nie umiesz zrobić z tego niczego więcej, no to wiadomo, żeby cię to bolało. Natomiast jeżeli powoli przeprowadzi się ten proces, mówiąc: zobacz, ta osoba może jakby doprowadzić ten projekt do takiego stanu, że wszyscy będziemy z tego dumni i też ten pierwszy scenarzysta nie będzie się czuł odrzucony, odepchnięty, to jakby, ale zawsze jest to bolesne. Mnie się zdarzało jakby obie sytuacje, to mianowicie i takie, że mi został jakby zabrany projekt, czy ja nawet go oddawałam, bo ja też, zdarzyło mi się tak, że ja powiedziałam producentowi, ja mówię: słuchaj, ja nie jestem w stanie ci napisać tego w tę stronę, w którą ty chcesz iść, bo ja się z tym po prostu nie zgadzam. Więc może pora, żebyś poszukał innego scenarzysty. I rzeczywiście ten producent poszukał innego scenarzysty. Potem do mnie wrócił, bo okazało się, że ten scenarzysta był nietrafiony. Ale ja też, a zdarzało mi się też przejmować cudze projekty. Dokładnie jakby z tego, że byłam script doktorem i ten scenarzysta nie był w stanie wprowadzić tych zmian i producent mówił: dobra, no to czy ty jesteś w stanie? Pytając mnie. i jakby zdarzyło mi się przejąć projekty. Myślę, że paru wrogów w ten sposób sobie nie celowo, ale zrobiłam w życiu. Bo to są po prostu bardzo bolesne i bardzo osobiste tematy. Ale też zdarzało się, że bez problemu przejmowałam projekty, więc to naprawdę, to zależy. Smooth, to już jest jakby criminal. Materia ludzka, to jest human factor, z tym jakby nigdy nie wiadomo.
Jaszka. A powiedz mi, jest w ogóle jakaś społeczność taka scenarzystów?
Jest gildia scenarzystów w Polsce, czyli jakby...
Co znaczy słowo gildia?
To jest stowarzyszenie po prostu scenarzystów, tak jak jest stowarzyszenie producentów, coś jakby... To są takie podwaliny związku zawodowego, czyli jakby gildia zajmuje się tym, żeby scenarzyści byli zabezpieczani prawnie, żeby mogli mieć konsultacje prawne, żeby byli wpisywani w napisach, żeby mieli odpowiednie tantiemy, czyli jakby wszystkie, powiedziałabym, taka prozaiczne sprawy związane z pracą scenarzysty. Mhm.
Czyli macie takie tematy właśnie, tak jak powiedziałeś, prawne, czyli to nie jest tak, że właśnie piszecie... rozumiem, że po prostu kwestia odpowiednio napisanej umowy, czy prawa autorskie oddajecie, czy zachowujecie i sobie ten temat później pobieracie, tak?
Będąc scenarzystą, czy ci się podoba, czy nie, musisz się zapoznać trochę z prawem autorskim. Nawet jeżeli prawa nie studiowałeś.
Mi się wydaje, będąc twórcą. To, czyli musisz. U was wszystko działa tak jak u nas. Jakby u animatorów, u, nie wiem, muzyków tak. i tak dalej.
Okay. Tak.
A wróćmy tak troszeczkę do Animoonu. Dlaczego? Chodzi mi o to, że czy, tak jak mówiłem, ta firma jawi mi się jako taka nowoczesna firma na światowym rynku, tak? I czy dla was, powiedzmy, nazwijmy to polskich scenarzystów, to jest takie na rękę, że taka firma istnieje i funkcjonuje w taki sposób, jak funkcjonuje, że dla was jest to właśnie takie okno na świat, firma dająca możliwości, nie wiem, zajmując się ciekawymi projektami, że tak jest, w końcu możemy coś takiego zrobić, że... Bo oczywiście tak sobie wyobrażam, mogę się mylić, że na przykład był taki moment w świecie scenarzystów, że patrzyło się na przykład na Zachód i się mówiło, kurczę, ci to mają po prostu taki rozmach, że tam moglibyśmy tworzyć, co nam się podoba. I na przykład pojawia się taka firma właśnie Animoon, która zajmuje się animacją, która jakby na światowym poziomie i tak dalej. I teraz mówicie, kurczę, jest dobrze, że jest ktoś taki, kto pozwoli nam się pokazać na rynku zagranicznym i pozwoli nam tworzyć projekty, które są nowoczesne, takie, nie jakieś takie zamknięte w takich schematach, w których możecie się artystycznie uzewnętrznić. Jest ta relacja? Czujecie, że...
Wiesz co, po pierwsze, to nie jest tak, że Animoon się pojawiło nagle, tylko jakby to są lata bardzo ciężkiej pracy producentów, którzy tam pracowali, pracują. Dokładnie. Jakby to zajęło 10 lat... żeby Animoon właśnie miał taką pozycję i jakby też, ponieważ ja pracuję z Animoonem od 2015 chyba, to też widziałam ten proces i to jest po prostu masa pracy Grzegorza i reszty zespołu nad tym, żeby ta firma funkcjonowała tak, a nie inaczej, ponieważ Animoon boryka się z takimi samymi problemami jak każde inne studio produkcyjne w Polsce, mianowicie finansowanie. Bo tych pieniędzy zawsze brakuje. Wszystkie produkcje w Polsce są poniekąd uzależnione od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Więc to jest gigantyczna praca, bardzo męcząca właśnie producentów. I szczerze mówiąc, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ po pierwsze, ja nie pracowałam nigdy z żadną inną firmą produkującą animację w Polsce, więc nie mam trochę punktu odniesienia względem Animoonu. Wiem, jak czasami rozmawiam z różnymi ludźmi. Poza tym ja nie wychodzę z tego środowiska animacji. To znaczy ja jestem trochę takim, mam takie występy gościnne, bo ja po prostu współpracuję z Animoonem, piszę, jak mam jakiś pomysł, to przychodzę do nich i tyle. I nie musiałam nigdy szukać innego producenta. Nie miałam też takiej potrzeby, żeby szukać innego producenta w Polsce. Ale też wiem po reakcjach, że jak właśnie mówię, że piszę dla Animoonu, to wow, super, więc domyślam się, że ta pozycja jakby jest jako takiej firmy, która właśnie otwiera okno na świat, ale też w ogóle na możliwość po prostu realizacji projektów, bo po prostu Animoon jest skuteczny, znaczy oni po prostu bardzo dużo robią. Ale jakby ciężko mi więcej cokolwiek powiedzieć, bo ja po prostu nie mam takiego rozeznania na rynku animacji.
Mhm, mhm. No bardziej, w sumie ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. Bardziej chodziło mi o to, czy jest po prostu to odczucie, że jakby rynek się zmienia dzięki takim firmom, jakby. No nie mówię, że oni tylko, ale jakby, że te firmy aktualnie funkcjonują tak, że czuć, że te okno na świat się otworzyło z większym trochę impetem i można, powiedzmy, zejść. Super. Okej. Okay. Dobra, mi się wydaje, że tak całkiem sobie konkretnie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że słuchacze będą mieli pytania i nie będą się krępować jak zazwyczaj i super, będą coś dyskutować. Bardzo się cieszę, że mogłem się dowiedzieć i przybliżyć właśnie słuchaczom twórczość scenarzysty. Jest to bardzo ciekawa.
Bardzo
ciekawa
się
rzecz.
Cieszę, że tak mówisz.
I naprawdę ja się cieszę, że mogę przez ten podcast eksplorować właśnie te tematyki i sobie pogadać właśnie z takimi ludźmi jak ty.
Dzięki bardzo za fantastyczną rozmowę. I widzisz, udało się. Udało się.
Udało się, pewnie. Nagrywa się?
Ja dokładnie teraz to samo zrobiłam, sprawdziłam tak, ale na pewno się nagrało. Dokładnie zrobiłam to samo.
Dobrze, Kinga, słuchaj. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Dzięki
za
również
rozmowę.
Za zaproszenie.
Życzę ci samych sukcesów z Animoonem jak najbardziej oraz z innymi firmami, z innymi ludźmi i tak dalej.
Nawzajem.
Oscary dostajecie czy nie?
Czy my dostajemy Oscary, czy animacja dostaje Oscary? Dostaje.
Czy scenarzyści dostają, tak? Chyba dostajecie.
Tak, dostają Oscary.
No to Oscara ci
nie,
życzę.
Nie.
Co
ja nie?
Nie
chcę Oscara.
Czemu nie?
Zastanów się nad tym, ile karier zniknęło, ilu ludzi zniknęło po otrzymaniu Oscara.
Dobra, to kontynuujemy rozmowę.
Lepiej,
co to znaczy
lepiej mieć tylko nominację do Oscara, niż zdobyć Oscara.
Dlaczego?
Nie wiem, ale tak jest. Że póki masz tylko nominację, to jakby ludzie robią super projekty. Bardzo często jest tak, że w momencie, jak ktoś dostaje Oscara, w ogóle znika na lata z rynku. Przemyśl to.
Pławi się w luksusach, czy
ja
po prostu zżera go trema, że nie potrafi.
Ja myślę, że
boi
tak,
się
może tak być, że po prostu wiesz, coś takiego zrobiłem ekstra, że już nigdy więcej nie zrobię, ale nie wiem na czym to polega, ale nie. Oscar, ja uważam, że właśnie wszyscy chcą Oscara, a ja uważam, że nie, że lepiej jest mieć tylko nominację do Oscara.
Dobra.
Mówię ci.
To jest wyzwanie.
Życz mi nominacji, ale bez samego Oscara.
Życzę nominacji, ale też postaram się pogadać z kimś, kto takiego Oscara ma i posłuchamy z pierwszej ręki właśnie, co to znaczy.
Dokładnie, to ja wtedy na pewno też chętnie się dowiem.
Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz dziękuję w takim razie.
Dzięki również.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!